Jest takie powiedzenie: czego nie wydam, to mam. Czego nie wydam, to mam. Dlatego dziś będzie odwrotnie. Zamiast jak to sprzedać, będzie jak to kupić. Czyli sprzedaż, ale oczami klienta. Jak kupować? Spielberg, intro.
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Dobrze, pamiętaj. Obowiązuje pewna zasada i zapamiętaj ją. Chwal produkt, który chcesz kupić. Rób coś odwrotnego do wszystkich. Normalnie, jeśli coś kupujemy, to szukamy wad, deprecjonujemy, krytykujemy, oceniamy lub nie mówimy nic. A ja sugeruję, chwal to, co chcesz kupić lub chwal firmę lub człowieka, od którego kupujesz. Nawet jeśli nie ma tam nic do pochwalenia, to chwal. Chwal po prostu. Wprowadzasz w ten sposób chaos w głowach sprzedawców. Potężny, zaufaj, to działa. A ty tylko chwalisz, mówisz, że ci się podoba. Nie podejmujesz jeszcze decyzji. W ten sposób masz szansę, aby sprzedający stracił czujność. I łatwiej będzie ci postawić twardsze warunki wtedy, kiedy decyzję o zakupie podejmiesz. Bo handlowiec pomyśli na początku, że już sprzedał, kłopotów nie ma. Druga zasada kupca polega na tym, że pamiętaj, jeśli otrzymasz szybko coś, jakiś rabat, zachętę, promocję, cokolwiek, to oznacza tylko, że możesz otrzymać więcej. I żądaj więcej, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem otrzymasz. Powtarzam, jeśli stosunkowo szybko ktoś robi ci atrakcyjną ofertę, tak się przynajmniej wydaje, obniża cenę, to znaczy, że mu zależy i da więcej, zapewniam. Przetrzymaj, poczekaj, pochwal, dyskutuj dalej, jak najdłużej i pod koniec zaproponuj własną cenę, niższą od tej, jaką oferuje sprzedający. I zrób to odważnie. Te dwie zasady, na które sugeruję, zwracaj uwagę, a zobaczysz, jaki zamęt sieją w szeregach handlowców. Wiem to. Handlowców, którzy nie wiedzą, co mają wtedy zrobić. Okej, aby nie było teoretycznie, będzie dziś trochę przykładów z różnych dziedzin, branż, kategorii i sytuacji. Popatrzcie. Mądrze kupować, to znaczy jak? Przykład pewnego sweterka na początek. Otóż żona dawno temu dawała mi już w październiku sygnały, że na gwiazdkę chciałaby pewien sweterek. Kosztował wtedy, pamiętam, 700 zł. Ale jaki facet kupuje prezenty na Wigilię w październiku? Panowie. A więc w grudniu, tuż przed Wigilią oczywiście, jak każdy rozsądny mężczyzna, kupiłem ten sweterek. Tylko musiałem wydać już nie 700 zł, tylko 920 za ten sam sweterek. Okazał się za duży po wręczeniu przez Mikołaja, a więc trzeba było wymienić. Natomiast wyjechaliśmy w góry, więc do sklepu przybyłem po 10 stycznia z prośbą o wymianę na rozmiar mniejszy. Sprzedawca powiedział, że trzeba zrobić zwrot i kupić raz jeszcze mniejszy rozmiar. I tak się stało. Zwróciłem i otrzymałem 920 zł. I kupiłem ten mniejszy za 560. Fajne, prawda? Październik 700 zł. Grudzień 920. A styczeń 560. Obserwowałem losy tego sweterka później jeszcze. Zaciekawiło mnie to. I okazało się, że w marcu był po 390. W takim razie, ile kosztuje sweterek? Ile kosztuje sweterek? No, on kosztuje tyle, ile w danym momencie klient zapłaci. Dlaczego tak jest? Bo marketing bazuje na uczuciach. To wiemy. I rolą marketingu nie jest sprzedać. Tylko sprzedać za jak najwyższą cenę. Dlatego cena sweterka się zmienia. Właśnie po to. Tak jest, tak jak ceny staników w pewnej znanej sieci, ale o tym już nie będę powtarzał, bo było w jednym z poprzednich podcastów. One też falowały i zmieniały się w bardzo przedziwny sposób. W tego typu miejscach nie masz możliwości negocjowania ceny, ale w wielu innych masz. W tych, gdzie możliwości nie masz, negocjuj ze samym sobą, ze swoją wolą zakupu. A to najtrudniejsze jest. W tego typu miejscach po prostu walcz z samym sobą, zrozum, jak to działa i nie kupuj wtedy, kiedy robią to wszyscy. W miejscach, gdzie trafiasz na kogoś, na handlowca, który ma możliwość zmiany ceny, możesz być pewien, że on to zrobi. Jak tylko handlowcy mają taką możliwość, sami będą takie pomysły podsuwać. A jak nie, to zrób to ty. Na przykład. Duża inwestycja. Biurowiec powstawał. Inwestor kupuje wyposażenie biurowca zgodnie z projektem i ustalonymi produktami, które tam mają się znaleźć. No i ma dział kupców, takich kupców, którzy się tym zajmują. Prezes tej firmy inwestora poprosił mnie, abym przeprowadził szkolenie tych kupców, zakupowców. Szkolenie było słabe. No jak w jeden dzień nauczyć ludzi nie mających pojęcia o tablicy mnożenia, to jak ich nauczyć skomplikowanych algorytmów matematycznych? Pokazałem mu tylko, ile traci na tym właśnie, że ma ludzi, którzy pewnych umiejętności i kompetencji nie mają. Jakich? Ano popatrz, takich. Akurat w tym momencie musieli zamawiać wykładziny na podłogi. Kilkanaście tysięcy metrów, droga jak cholera ta wykładzina, wpisano w specyfikację pewien rodzaj o pewnych parametrach, no taka musi być. Kupiec powiedział mi, że już rozmawiał z producentem i ma ofertę. Czyli dał mi informację, że producent już się cieszy na dużą sprzedaż. No nie miał innych ofert, ponieważ takiej ilości w tym czasie nikt nie zaoferuje. Tej wykładziny. Więc już wiedziałem, że producent o tym wie, że klient nie ma alternatywy, więc jest pewny sprzedaży. Pytanie, jak bardzo pewny jest? Czy to zawodowiec, czy popierdółka? Prawdopodobieństwo, że trafię na zawodowców, jest w Polsce minimalne. A więc sprawdźmy to. Jak? Producent wie, że jego wykładzina jest wpisana w projekt. A więc nie mamy alternatywy. A więc musimy zbudować chochoła. Alternatywę, której nie ma. Pytanie, czy producent umie to sprawdzić? Czy nas potrafi sprawdzić? Skontaktowałem się z nimi telefonicznie, aby potwierdzić ofertę, jaką nam złożył. Powiedzieli, że mają wykładzinę oczywiście i że czeka na nas ta wykładzina w panelach, w takich kwadratach. Że jest świetna i oczywiście potwierdzili cenę. Zapytałem, czy to jest ostateczna propozycja. Cisza. Ponowiłem to pytanie. Czy to jest ostateczna propozycja? Powiedzieli, że tak. No więc podziękowałem i powiedziałem, że wrócę za jakiś czas. Ale za jaki? Pytali, kiedy? No ja im nie odpowiedziałem. Powiedziałem, za jakiś czas wrócę. Za jaki? Nie odpowiedziałem. No i już wiedziałem, że mam do czynienia z popierdółkami, że zawodowcy to nie są. Nie powiedziałem im kiedy, a to już ich zmieszało, ponieważ oni od 2 tygodni czekali na zamówienie. Towar leżał zarezerwowany i nawet nie myśleli, że coś się może wydarzyć. Mieli rację. Mieli relację z kupcem, który wyśpiewał im, że nigdzie indziej klient nie szuka tej wykładziny, bo wiedzą, że nigdy nie dostaną. A więc jest spokój. I taki spokój może zabić. A raczej nie zabić, tylko będzie powodem straty dużej sumy pieniędzy. Producent wiedział, że ma to wpisane w projekt i wiedział, że nie mamy innego sprzedawcy. Ale nie spodziewał się, że może się zmienić coś zupełnie innego. Napisałem pismo formalne do producenta, że musimy wstrzymać się z decyzją na nieokreślony czas, ponieważ jesteśmy na etapie zmiany projektu i prawdopodobnie zmieni się też rodzaj wykładziny ze względu na koszty. Jednak na pewnej małej części zostanie ta wykładzina. Na ten moment nic więcej powiedzieć nie mogę. I się zaczęło. Pewnie wiesz co. Telefony, maile, ale gdziekolwiek nie zadzwonili, zawsze przekierowano ich do mnie. I w końcu podczas rozmowy powiedziałem im, dlaczego tak się dzieje. Budżet, budżet, budżet. Przekroczony jest. W innych miejscach. I gdzieś trzeba sobie zaoszczędzić. A więc być może tak ładnie nie będzie. Z inną wykładziną, ale też dobrze i taniej. I taniej przede wszystkim. I tak podprowadziłem ich do tego, aby zapytali, jaki ten budżet teraz jest. Powiedziałem. I zobaczcie, jaka sensacja. Okazało się, że po kilku godzinach zastanawiania, że oni się zmieszczą w tym budżecie, ale chcieliby zamówienie mieć w ciągu natychmiast kilku dni, bo w sumie mają już cały towar od dawna i trzymają go, bo on tak łatwo się nie sprzeda. No, mówiłem, że popierdółki. I tak cena za metr kwadratowy spadła o niecałe 25 zł, a przy 11 tysiącach metrów, bo tylu mówiliśmy, dało to prawie 300 tysięcy oszczędności. Czego nie zrobili sprzedawcy? Po pierwsze, nie zabezpieczyli się wcześniej umową i zaliczką. Po drugie, uwierzyli w prosty blef. W chochoła uwierzyli. A w bardzo prosty sposób mogli sprawdzić, czy to, co otrzymali na piśmie, to prawda, czy tylko zwód, chochoł. Ale nie zrobili tego, jak zresztą większość osób pracujących w sprzedaży. I dokonali fajnej, dużej transakcji, na której mogli zarobić prawie 300 tysięcy złotych więcej. Tyle kosztowała ich niewiedza. Zresztą w książce Nie każdemu sprzedaż wszystko, co zechcesz, w rozdziale Jak stracić 500 tysięcy opisałem historię, która się wydarzyła w 2018 roku i jak zawodowcy z potężnej firmy w ciągu 30 minut stracili 500 000. Tylko dlatego, że byli zbyt pewni siebie. Nie obserwowali mnie i mojego zachowania. Albo obserwowali, ale nic z tego nie rozumieli. Bo byli popierdółkami przebranymi za poważnych ludzi, za zawodowców. Inny przykład. Pewna firma realizowała zamówienia dla swoich klientów. Ale żeby to zrobić, handlowcy tej firmy część produktów musieli kupować od różnych dostawców. Mieli to wszystko poukładane, to kupuję od tego, to kupuję od tamtego, są alternatywy i to działa. Ale robili jak większość, prosty, zresztą bardzo prosty błąd polegający na tym, że prosili o oferty od swoich dostawców. Na to konkretnie coś, co kupić chcieli. I takie oferty otrzymywali. Zrobiłem z nimi pewien eksperyment i zamiast prosić o oferty, mówiliśmy, co potrzebujemy i w jakiej cenie chcemy to kupić. Czyli zamiast czekać na ofertę sprzedaży, kładliśmy na stole ofertę zakupu. I już handlowcy naszych dostawców zaczęli wpadać w pułapkę. Niewiedzy i braku umiejętności. I tak będzie częściej niż ci się wydaje. Handlowcy chcą sprzedać, mają swoje plany i zależy im na tym. Jeśli tylko odwrócisz ten proces, zobaczysz, że większość wpadnie w pułapkę. Zaczną kombinować, jak zmieścić się w tej cenie, zamiast jak bronić swojej ceny. Ten prosty mechanizm działa bardzo często, a to dlatego, że wszyscy wpadają w automatyzm i budują relacje. I relacje budują jakieś. Popatrz, znamy kogoś od kilku lat, kupujemy od nich, on wysyła nam prezenty świąteczne, kartki jakieś. I masz wrażenie, że to ta dobra relacja pomaga. Ale w czym? Że czujemy się przyjemniej w pracy z kimś? Z kimś znajomym? Przecież nie o to chodzi. Te relacje więcej psują niż pomagają. Tracimy czujność i kontrast, bo mamy relacje, mamy wrażenie, że kogoś znamy i lubimy. Pożartujemy sobie trochę. Takie wrażenie wręcz przyjaźni jakby. Zwłaszcza jeśli niektórzy ludzie nie mają przyjaciół w realnym świecie, to zbliżają się za blisko w budowaniu relacji ze swoimi dostawcami lub klientami, a to utrudnia jak cholera. Jeśli poza dobrym samopoczuciem i relacjami chcesz być profesjonalny i mieć wyniki, no to wtedy utrudni bardzo. Zmiana z czekania na ofertę na złożenie oferty. Zrób chociaż to. Lub w rozmowach po prostu mówić wprost, za ile chcesz to kupić. I kropka. Stawiać swoje warunki i popatrzcie, co zrobią handlowcy z tym. A wiem, że większość nie zrobi tego, co powinni, bo nie potrafią. Tak jak pewien agent nieruchomości, który sprzedawał nam dom, mnie. To było 8 lat temu ponad i cena za ten dom była 960 tysięcy złotych. Wtedy. I była to okazyjna. To fakt. Ale złożyłem propozycję na poziomie 820 tysięcy i mądrze ją uargumentowałem. Ale nie, że ten dom mi się nie był wart tej ceny, tylko ja nie mogłem więcej wydać. No nie chciałem ich urazić, to była moja argumentacja. Nie mogłem w zasadzie. Gdyby ten facet obserwował mnie i moją żonę uważnie, co robimy i jak się zachowujemy w trakcie oglądania tego domu, gdyby obserwował zamiast gadać przez telefon, to widziałby, że my go już kupiliśmy, że go chcemy. Ale on gadał przez telefon. Zresztą mam wrażenie, że gdyby nie gadał, to też by nic nie zrobił, bo to popierdółka była, a nie zawodowiec. Na moją ofertę zakupu zamiast powiedzieć po prostu nie z uśmiechem, zadzwonił do właściciela i w sumie za mnie negocjował obniżenie ceny. A ja powiedziałem tak nisko, właściwie dla jaj tylko. Po prostu. I tak byśmy kupili ten dom i tak. Wrócił po rozmowie z propozycją nie 820, tylko 880 tysięcy. Ale pod warunkiem, że bez kredytu i szybko kupimy. No a myśmy w ogóle nie myśleli o braniu wtedy kredytów. Wcale. Wtedy. I tak zawodowy agent stracił dla swojego klienta 80 tysięcy. Ale swoją prowizję dostał. I się cieszyli, że się udało sprzedać. Czasami wystarczy po prostu zaproponować swoją cenę i poczekać, popatrzeć, co powie, co zrobi druga strona. Fajnym sposobem na przykład na zakup różnych towarów jest próba zakupu w ostatnich dniach miesiąca. Wiem to po handlowcach, z którymi pracowałem, których szkoliłem, który nadzorowałem. Po prostu brakuje im do zrobienia planu i dawaj, walczymy o plan. A więc łatwiej uzyskasz rabat wtedy właśnie, pod koniec miesiąca. Handlowcy pracują nieregularnie. Zawsze jest tak, że pierwsze dni miesiąca to odpoczynek po stresie z miesiąca poprzedniego. Potem około 5 dnia każdego miesiąca są spotkania, są podsumowania, są prowizje. No i okej, około 10 ruszamy do boju. Ale spokojnie, mamy czas. Po 15 zaczyna się być nerwowo, ale dopiero około 25 wiemy, ile nam brakuje do planu. I wtedy właśnie kupuj. Wtedy właśnie sprzedawcy idą na większe ustępstwa. Co kupować? No, nie będę podpowiadał, nie wypada. Ale pomyśl, gdzie mogą być firmy w ten sposób pracujące, a są ich tysiące, dziesiątki tysięcy, zapewniam. Inna metoda, z którą nie radzą sobie sprzedawcy, firmy, handlowcy, to zainteresuj, pokaż, że chcesz, pokaż, że już w zasadzie się zdecydowałeś i wycofaj się nagle. Po prostu. No to jest utrapienie handlowców, którzy nie wiedzą, nie obserwują, nie analizują swoich klientów i potem narzekają. A klienci robią to z wielu powodów, o których handlowcy pojęcia nie mają. Ale spróbuj to zrobić świadomie. Wycofaj się nagle i poczekaj. Okej, mógłbym tak bez końca opowiadać na ten temat, ale podsumuję to krótko. Przede wszystkim, jeśli coś kupujesz, nie pokazuj, że tego chcesz, że chcesz to kupić. To jest fundamentalna zasada. Nie pokazuj tego. Po drugie, nie czekaj na oferty sprzedawców. Staraj się zaoferować swoją cenę i poczekaj, obserwuj, co się stanie. Po trzecie, obserwuj, jak bardzo sprzedawcy zależy na sprzedaży. Koniec miesiąca może być sygnałem, że spuszczą gacie jeszcze niżej. Po czwarte, nie negocjuj ceny tam, gdzie się nie da, na przykład w Biedronce, bo cię ochrona wyprowadzi, ale zwracaj uwagę na miejsca, bo w wielu firmach handlowcy mają możliwość udzielania rabatów, a zapewniam, jeśli tylko mają, to znaczy, że będą je rozdawać. Po piąte, jeśli jakaś firma oferuje różne upusty, rabaty, piszą to na stronie lub widzisz to będąc u nich, masz różne ceny na przykład w salonach, są ceny po rabatach, przed rabatami, promocje są jakieś. Inne są akcje handlowe, to znaczy, że będą obniżać ceny. I spróbuj to zrobić. Śmiało. Jako kupujący nie pozwól sobie na budowanie relacji z handlowcami, bo będzie ci trudniej powalczyć z nimi o ceny. A handlowcy budują relacje między innymi po to właśnie. I najważniejsze. Nie ulegaj samemu sobie. Pilnuj się, aby twoje emocje nie były dostrzegane, bo to kosztuje. A wiemy, że to, czego nie wydasz, to masz. Okej, być może będzie to pomocne dla kupujących, a być może dla sprzedających. Jeśli twój handlowiec, twoi handlowcy rozdają rabaty i mówią, że klienci tego chcą lub czujesz, że mogliby sprzedawać wyżej, ale się nie da, to napisz tu na biuromałpa.kalski.pl. Zaradzimy temu. Pokażę ci, że się da. Że to kwestia umiejętności handlowych w zdecydowanej większości. A tam, gdzie się nie da, to się po prostu nie da. I wtedy poszukamy innych sposobów. Ale mało jest takich sytuacji. W większości się da. No. To był podcast zamiast jak to sprzedać, był podcast pod tytułem jak to kupić. Ale wydaje mi się, że handlowcy powinni go też obejrzeć, żeby dostrzegli swoje błędy w tym. Dobrego dnia.